Lekcja druga, 14 stycznia. Boże przymierza z nami. Sobota po południu, 7 stycznia. Tekst pamięciowy. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan, Bóg Twój, wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi. I spłyną na Ciebie, i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga Twego. Piąta Księga Mojżeszowa 28:1-2. Choć wydaje się to niepojęte, Bóg naprawdę zawiera przymierza, czyli umowy z nami, ludźmi. Większość z nich to umowy dwustronne, w których obie strony, Bóg i ludzie, mają określone role do spełnienia. Formuła dwustronnej umowy jest następująca: jeśli ty zrobisz to, wtedy ja zrobię tamto. Albo, ja zrobię to, jeśli ty zrobisz tamto. Znacznie rzadziej zdarzają się umowy jednostronne: ja zrobię to bez względu na to, co ty zrobisz. Kilka przymierzy Boga z ludźmi ma charakter jednostronny. Na przykład, słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ewangelia Mateusza 5:45. Cokolwiek zrobimy, to jednak możemy liczyć na słońce i deszcz. Po potopie Bóg obiecał ludzkości i wszystkim dzikim zwierzętom, że nie będzie już nigdy kolejnego potopu bez względu na to, co zrobią. Obiecał także, dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc, pierwsza Księga Mojżeszowa 8:22. Tak więc pory roku następują po sobie niezależnie od postępowania ludzi. W tym tygodniu będziemy studiować pewne ważne dwustronne przymierza między Bogiem i Jego dziećmi. Módlmy się, byśmy dzięki łasce Bożej dotrzymywali naszych zobowiązań zawartych w tych umowach. Niedziela, 8 stycznia. Przymierze zbawienia. Śmierć Chrystusa na Golgocie umożliwia zbawienie każdemu człowiekowi. W przeciwieństwie do doczesnych okresowych obietnic, zbawienie nie jest jednostronne, nie jest udzielane każdemu bez względu na jego decyzję. Dlatego też wierzenie w powszechne zbawienie jest nazywane uniwersalizmem. Natomiast Jezus wyraźnie uczył, że choć oddał życie za całą ludzkość, to jednak wielu ludzi wybiera szeroką drogę na zatracenie i wieczną śmierć. Zobacz Ewangelia Mateusza 7:13-14. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Co poniższe wersety mówią o tym, jak ludzie osiągają dar zbawienia w Jezusie. Pierwszy list Jana 5:13. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Ewangelia Mateusza 10:22. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ewangelia Jana 6:29. To jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał. Drugi list Piotra 1:10-11. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Paweł rozumiał dwustronny charakter przymierza zbawienia. Wiedząc, że wkrótce zostanie stracony i mimo że wielu towarzyszy opuściło go, apostoł napisał do swego przyjaciela, Tymoteusza, iż dotrzymał swojego zobowiązania zawartego w umowie, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego. Drugi list do Tymoteusza 4:6-8. Paweł stwierdził, że jest gotowy, by się rozstać z życiem, ponieważ stoczył dobry bój, dokonał biegu i zachował wiarę. Jednak apostoł zawsze podkreślał to, że zbawienie jest wyłącznie z łaski przez wiarę, a nie z wypełniania prawa. Zatem nie postrzegał swoich uczynków czy osiągnięć jako zasługi czy powodu do chwały przed Bogiem. Czekająca na niego korona sprawiedliwości. Drugi list do Tymoteusza 4:8. Biblia Gdańska była wyłącznie koroną sprawiedliwości Jezusa, którą Paweł przez wiarę przyjął i której trzymał się do końca. Zbawienie jest niezasłużonym darem. Na czym zatem polega różnica między tymi, którzy przyjmują ten dar, a tymi, którzy go odrzucają? Jakiego działania wymaga od nas przyjęcie tego daru? Poniedziałek, 9 stycznia. Pilne słuchanie. Księga Powtórzonego Prawa jest spisaną wersją pożegnalnej mowy Mojżesza skierowanej do drugiego pokolenia Izraelitów po 40-letniej wędrówce po pustyni. Przesłanie to zostało wygłoszone w ziemi moabskiej, za Jordanem, na wschód od Jerycha. Księga Powtórzonego Prawa 5. Księga Mojżeszowa słusznie jest zatem nazywana Księgą Wspomnień Upamiętnienia. W księdze tej Mojżesz dokonał przeglądu wiernego postępowania Boga wobec Izraelitów. Wspomniał wędrówkę od Synaju do Kadesz Barnea na granicy ziemi obiecanej oraz wybrane przejawy buntu Izraelitów podczas 40 lat spędzonych na pustyni. Powtórzył 10 przykazań oraz przepisy dotyczące dziesięciny i centralnego spichlerza. Jednak najważniejszym wątkiem Księgi Powtórzonego Prawa jest wezwanie do posłuszeństwa Bogu i przyjęcia Jego błogosławieństw. Mojżesz przedstawia Boga jako tego, który może i pragnie zatroszczyć się o swój lud. Jakie wielkie błogosławieństwa zostały obiecane ludowi Bożemu? Co wierzący muszą zrobić, by otrzymać te błogosławieństwa? Przeczytaj 5 Księga Mojżeszowa 28:1-14. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan, Bóg Twój, wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi. I spłyną na Ciebie, i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga Twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu. Błogosławione będzie Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi, rozpłód Twego bydła, miod Twojej rogacizny i przychówek Twoich trzód. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja dzieża, błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście, powali Pan Twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko Tobie, jedną drogą wyjdą przeciwko Tobie, a 7 drogami uciekać będą przed Tobą. Pan każe, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk. Pobłogosławi Cię na ziemi, którą daje Ci Pan, Bóg Twój. Pan ustanowi Cię sobie jako lud święty, tak jak Ci poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana, Boga Twego, i chodził Jego drogami. I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u Ciebie, i będą się Ciebie bać. Ponad miarę obdarzy Cię Pan dobrem w Twoim potomstwie, w rozpłodzie Twego bydła, w plonach Twojej roli, na ziemi, co do której Pan poprzysiągł Twoim ojcom, że Ci ją da. Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale Ty sam nie będziesz pożyczał. I uczyni Cię Pan głową, a nie ogonem, i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole, jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana, Boga Twego, które ja Ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał, nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo od żadnego ze słów, które ja Wam dziś nakazuję po to, aby pójść za innymi bogami i im służyć. Mojżesz starał się wyjaśnić Izraelitom, że Bóg przeznaczył dla nich wspaniałe czy wręcz cudowne błogosławieństwa. Jego słowa, jeśli pilnie słuchać będziesz, miały im uświadomić, że chodzi o ich wieczne przeznaczenie. Jest to znakomity przykład realności wolności wyboru. Izraelici byli wybranym ludem Boga, odbiorcami Jego błogosławieństw i adresatami wielkich obietnic, ale te błogosławieństwa i obietnice nie były bezwarunkowe. musiały zostać zaakceptowane, przyjęte i zastosowane. To, co Bóg im nakazał, nie było zbyt trudne do wykonania. To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić, któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić, któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, aby się czynił. 5 Księga Mojżeszowa 30:11-14. Oczywiście obok błogosławieństw Bóg przedstawił im ostrzeżenia i przekleństwa dotyczące tego, co się stanie, jeśli nie będą jemu posłuszni, czyli konsekwencje ich grzechu i buntu. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 28:15-68. Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich Jego przykazań i ustaw Jego, które ja ci dziś nadaję, to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię. Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu. Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. Przeklęte będzie twoje potomstwo i plony twojej ziemi, i rozpłód twojego bydła, i przychówek twoich trzód. Przeklęte będzie twoje wejście i twoje wyjście. Rzuci Pan na ciebie klątwę, zamieszanie i niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości twoich uczynków, przez które mnie opuściłeś. Spuści Pan na ciebie zarazę, aż wytraci cię z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie. Uderzy cię Pan suchotami, zimnicą, gorączką, zapaleniem, posuchą, śniecią i rdzą zbożową i będą cię gnębić, aż zginiesz. Niebo, które jest nad twoją głową, stanie się jak miedź, a ziemia, która jest pod twoimi nogami, jak żelazo. Pan sprawi, że deszczem twojej ziemi będzie proch i pył. Padać będzie na ciebie z nieba, aż zginiesz. Pan sprawi, że będziesz pobity przez twoich nieprzyjaciół. Jedną drogą wyjdziesz naprzeciw nich, a siedmioma drogami będziesz uciekał przed nimi i staniesz się przyczyną odrazy dla wszystkich królestw ziemi. Trup twój będzie żerem dla wszelakiego ptactwa niebieskiego i zwierza polnego. Nikt nie będzie ich płoszył. Dotknie cię Pan wrzodem egipskim, guzami odbytnicy, świerzbem i liszajem, z których nie będziesz mógł się wyleczyć. Porazi cię Pan obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu, także w południe chodzić będziesz po omacku, jak ślepy chodzi po omacku w ciemności, i nie będzie ci się wiodło na twoich drogach, i będziesz tylko uciskany i łupiony po wszystkie dni, a nikt cię nie będzie ratował. Zaręczysz się z kobietą, a inny mężczyzna będzie z nią obcował, wybudujesz sobie dom, lecz w nim nie zamieszkasz. Zasadzisz winnicę, a nie będziesz jej użytkował. Twój wół na twoich oczach zostanie zarżnięty, ale ty jeść z niego nie będziesz, twój osioł sprzed twego oblicza zostanie ci zrabowany, ale do ciebie nie wróci, twoje owce zostaną oddane twoim wrogom, a nikt ci nie pomoże. Twoi synowie i twoje córki będą wydane innemu ludowi, a twoje oczy codziennie będą ich wyglądać i tęsknić za nimi, ale ty będziesz bezsilny. Plon twojej ziemi i cały twój dorobek spożyje lud, którego nie znałeś, i będziesz tylko uciskany i ciemiężony po wszystkie dni. Oszalejesz na widok tego, co będą oglądać twoje oczy. Pan dotknie cię złośliwymi wrzodami na twoich kolanach i na twoich udach, z których nie będziesz mógł się wyleczyć, od stopy twojej nogi aż do wierzchu twojej głowy. Ciebie i twego króla, którego nad sobą ustanowisz, zaprowadzi Pan do narodu, którego nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, i tam będziesz służył innym bogom z drewna i z kamienia. Wśród wszystkich ludów, do których zaprowadzi cię Pan, będziesz przedmiotem grozy, szyderczych przypowieści i drwin. Dużo ziarna wyniesiesz na pole, a mało zbierzesz, gdyż zeżre je szarańcza. Zasadzisz i obrobisz winnicę, ale ani wina pić nie będziesz, ani winogron zbierać, gdyż pożre je robactwo. Drzewa oliwne będziesz miał we wszystkich twoich granicach, lecz oliwą nie będziesz się nacierał, gdyż oliwki twoje opadną. Synów i córki spłodzisz, ale nie będziesz ich miał, bo pójdą do niewoli. Wszystkie twoje drzewa i plon twojej ziemi obejmie w posiadanie robactwo. Obcy przybysz, który jest pośród ciebie, będzie się wznosił coraz wyżej nad ciebie, a ty będziesz schodził coraz niżej. On będzie tobie pożyczał, a nie ty jemu, on będzie głową, a ty będziesz ogonem. Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego, aby przestrzegać jego przykazań i ustaw, jakie ci nadał. I będą na tobie i na twoim potomstwie jako znak i cudowny dowód na wieki za to, że nie służyłeś Panu, Bogu twemu, w radości i w dobroci serca, mając wszystkiego w bród będziesz służył twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na ciebie, w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego i włoży żelazne jarzmo na twój kark, aż cię wytępi. Sprowadzi Pan na ciebie naród z daleka, z krańca ziemi, jakby orlim lotem, naród, którego języka nie słyszałeś, naród o srogim obliczu, który nie okaże względu starcowi i nad pacholęciem się nie zlituje. Ten pożre po głowie twego bydła i plon twojej ziemi, aż będziesz wytępiony, i nie pozostawi ci ani zboża, ani moszczu, ani oliwy, ani rozpłodu twojego bydła, ani przychówku twojej trzody, aż cię zniszczy. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach, aż padną twoje wysokie i warowne mury, w których pokładałeś ufność w całej twojej ziemi. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach w całej ziemi, którą dał ci Pan, Bóg twój. Będziesz jadł twoje własne potomstwo, ciała twoich synów i córek, które dał ci Pan, Bóg twój, w czasie oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel. Mężczyzna najbardziej między wami wybredny i wypieszczony będzie zazdrościł swemu bratu i umiłowanej swojej żonie, i swoim dzieciom, które jeszcze pozostały, tak iż nie da żadnemu z nich ani kawałka z ciała swoich dzieci, które będzie zjadał, gdyż nic mu nie pozostało w oblężeniu i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel we wszystkich twoich miastach. Kobieta najbardziej między wami wydelikacona i wypieszczona, która nigdy nie próbowała postawić stopy swojej nogi na ziemi, ponieważ była zbyt wypieszczona i wydelikacona, będzie zazdrościć umiłowanemu swemu mężowi i swemu synowi, i córce nawet łożyska, które wychodzi z pomiędzy jej nóg, i nawet swoich dzieci, które porodzi, gdyż sama potajemnie zjadać je będzie z braku czegośkolwiek innego w czasie oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel w twoich miastach. Jeżeli nie będziesz pilnie spełniał wszystkich słów tego zakonu, zapisanych w tej księdze, w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem Pana, Boga twego, to Pan niezwykłymi ciosami ugodzi ciebie i twoje potomstwo, ciosami potężnymi i długotrwałymi, chorobami złymi i długotrwałymi, i sprowadzi z powrotem na ciebie wszelkie zarazy egipskie, których się tak bałeś, i one przylgną do ciebie. Także wszelką chorobę i wszelką plagę, która nie jest zapisana w księdze tego zakonu, sprowadzi Pan na ciebie, aż będziesz zniszczony, pozostanie tylko nieliczna garstka z was, którzy byliście liczni jak gwiazdy na niebie, dlatego że nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego. A jak Pan radował się, wyświadczając wam dobro i rozmnażając was, tak radować się będzie, gubiąc was i tępiąc, i zostaniecie wytępieni z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie. I rozproszy cię Pan pomiędzy wszystkie ludy od krańca po kraniec ziemi, i będziesz tam służył innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, bogom z drewna i kamienia. Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i nie będzie odpoczynku dla stopy twojej nogi, lecz Pan da ci tam serce zatrwożone, oczy przygasłe i duszę zbolałą. Życie twoje będzie ustawicznie zagrożone i lękać się będziesz nocą i dniem, i nie będziesz pewny swego życia. Rano będziesz mówił, oby już był wieczór, a wieczorem będziesz mówił, oby już było rano, z powodu trwogi twego serca, która cię ogarnie, i na widok tego, Co będziesz oglądał twymi oczyma? Pan sprowadzi cię z powrotem do Egiptu na okrętach, drogą, o której ci powiedziałem, że już jej nigdy nie zobaczysz, i zostaniecie tam wystawieni na sprzedaż twoim nieprzyjaciołom jako niewolnicy i niewolnice, lecz nie będzie kupującego. Co oznacza dla nas dzisiaj pilne słuchanie tego, co Bóg nakazuje nam czynić? Wtorek, 10 stycznia. Czci Pana. Księga Przysłów dotyczy nie tyle dobra i zła, ile mądrości i głupoty. Czytając ją, możemy zauważyć dobrodziejstwa mądrości i pułapki głupoty. Przeczytaj przypowieści Salomona 3:1-10. Jakie wspaniałe obietnice są zawarte w tych wersetach. Co oznaczają pierwociny wszystkich twoich plonów, zobacz przypowieści Salomona 3:9. Księga Kaznodziei Salomona 3:1-10. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę, jest czas rodzenia i czas umierania, jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia, jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu, jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni, jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia, jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania, jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia, jest czas wojny i czas pokoju. Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? Widziałem żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili. Bóg wzywa nas, byśmy oddali Mu pierwsze miejsce w zarządzaniu tym, co posiadamy, byśmy uznali Go jako właściciela wszystkiego, wierząc, że On może i chce zatroszczyć się o nas. Ponadto Bóg mówi, że jeśli oddamy Mu pierwsze miejsce, On pobłogosławi wszystko pozostałe. Czyniąc to, oddając Bogu pierwsze miejsce w naszym życiu, objawiamy wiarę, zaufanie i poleganie na Panu całym swoim sercem zamiast na własnym rozumie, co jest szczególnie ważne, jako że często dzieją się rzeczy przekraczające nasze pojęcie, wobec których jesteśmy zwykłymi ignorantami. Nic tak nie skłania nas do zaufania Bogu i Jego miłości jak Krzyż Chrystusa. Gdy uświadamiamy sobie, co zostało nam dane w Jezusie, który jest naszym Stwórcą, zobacz Ewangelia Jana 1:1-4. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Podtrzymującym życie zobacz list do Hebrajczyków 1:3. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i odkupicielem, zobacz objawienie Jana 5:9. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. Wówczas rozumiemy, że oddawanie Bogu pierwocin z naszych plonów to minimum tego, co możemy uczynić. Pan nie tylko uważa dziesięcinę za swoją własność, ale poucza nas również, w jaki sposób ma być odkładana. Powiada, czci Pana darami ze swego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. Przypowieści Salomona 3:9. Nie uczy nas to, że najpierw mamy zaspokoić swoje potrzeby, a to, co pozostanie, przynieść Panu, nawet choćby to była uczciwa dziesięcina. Boża część ma być odłożona najpierw. Bóg mówi, że jeśli oddajemy Mu pierwsze miejsce, nasze stodoły będą wypełnione ponad miarę, jednak nie dzieje się to cudem. Nie obudzimy się bowiem pewnego ranka, by stwierdzić, że w nadprzyrodzony sposób nasze stodoły zostały wypełnione. Biblia podaje zasady dobrego gospodarowania, starannego planowania i finansowej odpowiedzialności. Według tych zasad nasza wierność wobec Boga jest pierwszym i najważniejszym obowiązkiem. Jak możemy się nauczyć ufać Bogu i Jego obietnicom w czasach trudności finansowych, gdy mimo naszej wierności nasze stodoły i spichlerze nie są pełne? Środa, 11 stycznia. Dziesięcina jako umowa. Istnieje ścisłe duchowe powiązanie między praktyką oddawania dziesięciny a naszą więzią z Bogiem. Izraelici cieszyli się powodzeniem, gdy byli posłuszni Bogu i wierni w oddawaniu dziesięciny. Gdy postępowali inaczej, popadali w kłopoty. Regularnie przechodzili okresy posłuszeństwa i dostatku oraz nieposłuszeństwa i problemów. W kolejnym z tych okresów niewierności Bóg przez proroka Malachiasza zaproponował im dwustronną umowę. Jakie obietnice i zobowiązania są wymienione w tych wersetach? Przeczytaj Księga Malachiasza 3:7-11. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, wtedy i ja zwrócę się ku wam, mówi Pan zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Bóg obiecał Izraelitom, że jeśli nawrócą się do Niego, On zwróci się do nich. Gdy zapytali, co to znaczy, że mają się nawrócić do Niego, Bóg odpowiedział wyraźnie: przestańcie mnie okradać z dziesięciny i darów. To z powodu tej niewłaściwej postawy ciążyło nad nimi przekleństwo. Bóg podał im rozwiązanie tego problemu: przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, Księga Malachiasza 3:10. W zamian obiecał im: otworzę wam okna niebieskie i wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę, Księga Malachiasza 3:10. Gdy nie będziemy mieli już miejsca, by przyjąć kolejne błogosławieństwa, to będziemy mieli ich nadmiar i będziemy pomagać innym, wspierając w ten sposób dzieło Boże. Ten, który oddał swego jednorodzonego Syna, aby umarł za ciebie, zawarł z tobą przymierze. Daje ci swoje błogosławieństwa, a w zamian wymaga, byś przyniósł mu swoje dziesięciny i dary. Nikt nie może powiedzieć, że nie miał możliwości poznać Bożych wymagań w tej sprawie. Boży plan dziesięcin i darów jest wyraźnie opisany w 3 rozdziale Księgi Malachiasza. Bóg wzywa swój lud, by był wierny przymierzu zawartemu ze Stwórcą. Jeden z pozytywnych okresów posłuszeństwa miał miejsce za panowania dobrego judzkiego króla Hiskiasza. W Judei nastąpiło wówczas autentyczne ożywienie religijne, a lud zaczął wiernie składać dziesięcinę i dary do spichlerza świątynnego. Ilość przyniesionych dóbr była tak wielka, że nie mieściły się one w spichlerzach i trzeba było je składować pod gołym niebem. W 2 Księga Kronik 31:5 i następnych wersetach czytamy o tym, co się stało, gdy złożyli synowie izraelscy pierwociny zboża, moszczu, oliwy, miodu i wszelkich płodów rolnych i przynieśli obfite dziesięciny ze wszystkiego. Jak twoje oddawanie albo nieoddawanie dziesięciny świadczy o twoim uduchowieniu i twojej więzi z Bogiem? Czwartek, 12 stycznia. Szukajcie najpierw. O Jezusie napisano, że wielkie mnóstwo ludu chętnie go słuchało. Ewangelia Marka 12:37. Większość ludzi w tłumie podążającym za Jezusem należało do najniższych warstw społecznych. Takich ludzi Jezus nakarmił nad Jeziorem Galilejskim i do nich wygłosił kazanie na górze. Powiedział im niejako: wiem, że martwicie się o to, jak zapewnić byt waszym rodzinom. Martwicie się o codzienny pokarm i napój oraz odzienie na chłodne dni. Ale ja mówię wam, co Jezus obiecał w tych słowach i co ludzie mają uczynić, by te obietnice się spełniły. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 6, 25-33. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je, czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść? Albo, co będziemy pić? Albo, czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Wiele obietnic Bożych zawiera elementy dwustronnego przymierza. To znaczy, że aby otrzymać błogosławieństwo, musimy spełnić wyznaczone nam warunki. Co mamy czynić, aby mieć pokój Boży? Przeczytaj Księga Izajasza 26:3. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mówię, bo tobie zaufał. Co uczyni Jezus, jeśli wyznamy mu nasze grzechy? Przeczytaj pierwszy list Jana 1:9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jakimi warunkami obwarowana została ta Boża propozycja? Przeczytaj druga księga Kronik 7:14. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię zdrowie. Wszystkie powyższe wersety i wiele innych dotyczą ważnego faktu, że choć Bóg jest suwerennym władcą, naszym stwórcą i dawcą życia, a zbawienie jest darem łaski niezasłużonym z naszej strony, to jednak mamy pewną rolę do odegrania w dramacie wielkiego boju na ziemi. Korzystając ze świętego daru wolnej woli, czyli wolności wyboru, musimy wybrać podążanie za głosem Ducha Świętego i posłuszeństwo Bożemu powołaniu. Choć Bóg oferuje nam błogosławieństwa i życie, to jednak możemy wybrać zamiast tego przekleństwa i śmierć. Nic dziwnego, że Bóg mówi nam, wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo, piąta księga Mojżeszowa 30:19. Piątek, 13 stycznia. Do dalszego studium. Gdy lud Boży, w jakimkolwiek czasie, radośnie i chętnie przynosił dary i składał ofiary dla dzieła Bożego, doświadczał zawsze wypełnienia obietnic Bożych. Dobrobyt towarzyszył mu w tej mierze, w jakiej okazywał posłuszeństwo żądaniom Bożym. Skoro tylko uznawał zarządzenia Boże i postępował zgodnie z nimi, spichrze ludu napełniały się po brzegi. Ale gdy ograbiał Boga z danin i dziesięcin, przekonywał się, że nie tylko Pana ograbiał, ale i samego siebie, gdyż Bóg ograniczał swe łaski i dobrodziejstwa w takim właśnie stopniu, w jakim lud ograniczał swe ofiary jemu należne. Biblia wyraźnie mówi, że jesteśmy zbawieni wyłącznie przez wiarę, a zbawienie jest darem łaski Bożej. Nasze posłuszeństwo Bożym przykazaniom jest odpowiedzią na łaskę Boga, a nie zbawczą zasługą. Gdyby zbawienie było zasłużone, to nie byłoby z łaski. Gdy przyglądamy się dwustronnej umowie Boga z nami, to widzimy zarówno dane nam błogosławieństwa, jak i obowiązki. Przez nasze odpowiedzi na to, co Bóg nam oferuje, budujemy naszą więź z Nim i w wielkim stopniu kształtujemy nasze przeznaczenie. Posłuszeństwo, służba i wierność w miłości to prawdziwy znak uczniostwa. Zamiast zwalniać nas z posłuszeństwa, wiara i tylko wiara czyni nas uczestnikami łaski Chrystusa, co pozwala nam okazywać posłuszeństwo, którego Bóg od nas wymaga. Pytania do dyskusji. 1. Ktoś powiedział, że gdyby każdy adwentysta był wierny w oddawaniu dziesięciny, to nasz Kościół miałby dość pieniędzy, by zrobić wszystko, co konieczne dla ogłoszenia biblijnego przesłania. Co czynisz w kwestii dziesięciny i darów, by pomóc Kościołowi wykonać to, do czego został powołany? 2. Zastanów się nad tym, jak ważne są nasze wybory i czyny w kontekście naszej więzi z Bogiem. Jak możemy właściwie odnieść się do kwestii uczynków i posłuszeństwa, w tym oddawania dziesięciny i w ogóle dobrego gospodarowania, nie wpadając jednocześnie w pułapkę legalizmu? 3. Podczas wspólnego studium biblijnego zastanówcie się nad odpowiedzią na pytanie z końca wtorkowej części lekcji, dotyczące trudnych czasów i wierności. Jak możemy zrozumieć to, że trudności spotykają nas nawet wtedy, gdy jesteśmy wierni Bogu? Jak możemy mimo to nie poddawać się zniechęceniu?